Miedziane z Poznania.
Pogoda w weekend ma nie nastrajać optymistycznie, chociaż w Poznaniu świeci w tej chwili ładne słońce, ale powtórna fala powodziowa podobno Polsce nie grozi. Jednak w Wielkopolsce sprawy nadal nie wyglądają dobrze. A świat żyje zamachem przeprowadzonym przez maoistów na indyjski pociąg. Wydobyto już ciała 90 ofiar. Witamy Państwa serdecznie.
Michał Kopiński, Polska, Głos Wielkopolski.
Zygmunt Rola, Słoneczne, Podpoznańskie, Wzgórze.
Marcin Kąski, nieco zalane, Wilczak.
I Gazeta Wyborcza, Nina Nowakowska. Słucha Podpoznańska Gmina Tarnowo Podgórne i Radio Merkury. Zapraszamy najpierw do wysłuchania Kroniki Tygodnia. Na Półwyspie Koreańskim atmosfera staje się coraz bardziej gorąca. Korea Południowa obarcza winą za zatopienie swojego statku Koreę Północną i zrywa z nią wszelkie kontakty. Obserwatorzy mówią o groźbie wojny. Decyzja o wydaniu jamajskiego narkotykowego bossa Stanom Zjednoczonym wywołała krwawe zamieszki w stolicy kraju Kingston. W obronie Christophera Dudusa Coke stanęła jamajska biedota. W Morongu na Warmii zainstalowana została bateria amerykańskich rakiet Patriot, które obsługiwane będą przez 100 żołnierzy USA. Patrioty będą w Polsce rotacyjnie przez miesiąc w każdym kwartale. Akredytowany przy Moskiewskiej Komisji Badającej Okoliczności Katastrofy Tu-154 Eugeniusz Klich ujawnił, że piloci świadomie zeszli poniżej bezpiecznego pułapu, a w kokpicie do samego tragicznego końca przybywał dowódca sił lotniczych Andrzej Błasik. Premier zapowiedział przeznaczenie 2 miliardów złotych na pomoc dla powodzian. Opozycja uważa, że pomoc powinna być jeszcze większa i należy znowelizować budżet. Pełniący obowiązki głowy państwa Bronisław Komorowski zgłosił kandydaturę Marka Belki na szefa Narodowego Banku Polskiego. Protestuje opozycja i koalicyjne Polskie Stronnictwo Ludowe. Na Wrocie w Poznaniu i okolicach woda znacznie przekroczyła 6 metrów. Jest to poziom najwyższy od prawie 100 lat i ciągle rośnie. Nowym szefem Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej został Rafał Grupiński. Wymienił już kierującego Regionalnym Sztabem Wyborczym. Współpracownika Waldego Dzikowskiego Krzysztofa Jarczyńskiego zastąpiła posłanka Agnieszka Kozłowska-Rojewicz. W walce z pożarem drukarni w podpoznańskim Przeźmierowie brało udział 11 jednostek Straży Pożarnej. Widziane z Poznania. Polityka, zdaje się, powoli zaczyna wracać do polskiej normy. Partie licytują się, kto da więcej powodzianom. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zrywają kworum, aby nie dopuścić do odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No ale największy cios zadał Platformie Obywatelskiej, a konkretnie Bronisławowi Komorowskiemu, koalicyjny PSL, ustami Waldemara Pawlaka. Chodzi o szefa Narodowego Banku Polskiego i to nie tylko dlatego, że zdaniem ludowców i opozycji Komorowski niepotrzebnie przyspieszył ten termin zgłoszenia kandydatury, ale Pawlakowi nie podoba się sam kandydat, czyli Marek Belka. Ale zacznijmy, panie Zygmuncie, od terminu. Czy rzeczywiście decyzja Komorowskiego była przedwczesna?
Moim zdaniem była spóźniona. I to nie pierwsza decyzja Komorowskiego, marszałka Sejmu, wypełniającego obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej po tragedii pod Smoleńskiem i kandydata na prezydenta Platformy Obywatelskiej. Nie pierwsza, bo już tuż po tej tragedii, moim zdaniem, marszałek, który natychmiast zaczął wypełniać obowiązki głowy państwa, powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Już wtedy zdarzyła się bowiem rzecz wówczas bez precedensu w dziejach świata, nawet jak mówiliśmy o tym nieraz tu, w tym studiu również. Zginął prezydent, zginęło bardzo wielu urzędników najważniejszych instytucji, szefów tych instytucji i pogrążyliśmy się wówczas w żałobie, zapominając o tym, że oprócz żałoby, która przystoi wszystkim i nam, i powiedzmy wielkimi literami, narodowi polskiemu w takiej sytuacji, wszystkim nam, a zwłaszcza najważniejszym urzędnikom w państwie, również panu Komorowskiemu, wypełniającemu, przepraszam, obowiązki głowy państwa. Należało się wówczas zastanowić nad powołaniem Rady Bezpieczeństwa, bo to przecież...
No tak, ale Rada Bezpieczeństwa to jest jedna sprawa, a prezes Narodowego Banku Polskiego chciałbym
dokończyć ten swój wywód. Otóż trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w takich sytuacjach pogrążali się wyłącznie w żałobie. Uważam bowiem, że pierwszymi osobami, które powinny wtedy zabrać głos w sprawie powołania Rady Bezpieczeństwa, która się powinna natychmiast zastanowić nad tym, co w tej sytuacji powinno się dziać w państwie, powinni być dotychczasowi członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czyli Jarosław Kaczyński i Anna Fotyga. I ja rozumiem Jarosława Kaczyńskiego, który stracił brata bliźniaka, ale przecież pozostawić państwo w takiej sytuacji, mając taką instytucję, w tej sprawie nie można było, i teraz jeszcze sprawa Pawlaka. Uważam, że to jest również decyzja spóźniona. Sprawa polskiej waluty, czyli bezpieczeństwa finansowego państwa, to jest jedna z najważniejszych spraw w tym kraju, w takiej sytuacji.
Belka to jest genialna zagrywka ze strony Komorowskiego.
Tak jest. Tylko trochę spóźniona.
Wyciąga człowieka, który ma korzenie lewicowe, podwala fundament kampanii lewicy i Grzegorza Napieralskiego, któremu wytrąca z ręki olbrzymi argument, tak? To znaczy elektorat w tej chwili ma, elektorat lewicowy zauważył, że człowiek wywodzący się z ich grupy jest postrzegany bardzo pozytywnie przez Komorowskiego, wrzucany na wysokie stanowisko. I teraz co robi Napieralski? Napieralski może oczywiście tylko i wyłącznie poprzeć Belkę, tak, razem z posłami lewicy, tym samym dając sygnał, że Komorowski jest człowiekiem ponad podziałami, więc wytrącając sobie bardzo wiele atutów w kampanii wyborczej. Znakomita zagrywka Komorowskiego. Moim zdaniem oczywiście bardzo dobra i tak jak mówił pan Zygmunt, spóźniona, jeżeli chodzi o decyzję.
Spóźniona?
Jak najbardziej, no przecież
oczywiście.
Zdajemy sobie sprawę z tego, co się w tej chwili dzieje, nawet to, co mówi pan minister Rostowski, że nie ma w tej chwili żadnej tak naprawdę współpracy między rządem a Narodowym Bankiem Polskim, że ta współpraca kuleje. Belka w tej sytuacji, w której mamy w Europie chaos świnek, tak, czyli tych krajów zagrożonych katastrofą, tak jak Grecja, spadek notowań euro, więc wszelkie ruchy związane z tym, że osoba tak dobrze postrzegana na świecie jak Belka zostaje awansowany do szefa Narodowego Banku Polskiego, może wzmocnić złotówkę i może poprawić naszą sytuację, w ogóle bez dyskusji, jeżeli chodzi o ten wątek, ale mówię, najbardziej to, co lubię w polityce, czyli fajna, cwaniacka zagrywka podebrania elektoratu lewicy.
Według mnie ani spóźniona, ani zbyt wczesna. Trudno sobie wyobrazić, żeby Komorowski zgłaszał jakąkolwiek kandydaturę, kiedy trwały pogrzeby ofiar katastrofy pod Smoleńskim, czy tydzień lub dwa tygodnie później. Z drugiej strony ani zbyt wczesna, ponieważ nie wyobrażam sobie czekania z taką decyzją do jesieni. Tutaj faktycznie jest zbyt wiele do zajęcia się w tej dziedzinie, żeby na to czekać. Kandydatura, okej, według mnie bardzo w porządku. Tu jedna uwaga do słów pana Marcina. Chyba nie tyle Belka wywodzący się ze środowisk lewicowych, co liberalnych, patrząc przynajmniej z punktu widzenia gospodarki.
Prawda?
Tak, ale patrząc na poglądy ekonomiczne, to nie jest żaden socjaldemokrata.
Tak, techniczny Zamilera, przecież...
Dobrze, panowie, sprawa najważniejsza z punktu widzenia politycznego to jest właśnie reakcja Polskiego Stronnictwa Ludowego, którą Waldemar Pawlak wzmacnia z dnia na dzień. Przedwczoraj mówił, był tylko rozgoryczony brakiem konsultacji. Wczoraj ujawnił, że sam Marek Belka ludowcom się nie podoba, bo jest monetarystą, chociaż ekonomiści są dalecy od przypisania tej łatki, właśnie przyklejenia tej łatki Markowi Belce. A dzisiaj powiedział, że Komorowski jest politykiem niesamodzielnym, bo prawdopodobnie ktoś inny Marka Belkę zasugerował. Czy to może doprowadzić do poważnych, bo koalicja trzeszczy. Czy to może doprowadzić do zmiany w ogóle koalicji?
Nie, to jest kampania wyborcza. Pawlak chce zaistnieć. Pawlak musi pokazać, że nie jest tylko przystawką do tej koalicji.
Dokładnie, jest wicepremierem, który odpowiada za gospodarkę.
A ponieważ jest też kandydatem przecież w tych wyborach prezydenckich, no to
i ma bardzo niskie notowania.
No bo co zrobi?
Chociaż dzisiejszy sondaż takiej dziwnej pracowni Homo Homini daje mu troszeczkę wyższe notowania, ale poprzednie sondaże lokowały go bardzo, bardzo nisko, właściwie na poziomie...
No, ale nie, no, Pawlak walczy to, żeby przeskoczyć próg, więc ten...
Przypomnijmy sobie, że o czym, jak ocenialiśmy do tej pory Polskie Stronnictwo Ludowe, także Pawlaka, to jest partia tak zwana obrotowa. A taką opinią, o którą pani tutaj przytoczyła, pani Nino, moim zdaniem puszcza oko jednak do Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej też twierdzi, że jest politykiem samodzielnym, w przeciwieństwie, domyślę, do Komorowskiego, który nie jest samodzielnym. Pawlak mówi, że Komorowski nie jest
PSL
samodzielny.
PSL był już w koalicji ze wszystkimi, to jest oczywiste, że...
Oprócz PiS-u jeszcze, obrotowcy. Może czas właśnie na to.
Skoro przeszliśmy do kampanii wyborczej, to tylko jedno zdanie, troszeczkę na uboczu. Co sądzą panowie o tej deklaracji wychodzącej ze sztabu Jarosława Kaczyńskiego, że sugerującej możliwość powrotu PiS-u?
Nie ma na to żadnych szans.
Nie wyobrażam sobie tego.
Nie sądzę, że
elektorat jednej i drugiej partii by tego nie strawił.
Widziane z Poznania. Dotychczas głęboko wierzyliśmy, że nas, Wielkopolan, powódź nie sięgnie. Może jedynie podtopienia gdzieś tam na południu kraju, Kalisz, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, okolice Konina. Tymczasem okazało się, że na drodze żywiołu znalazły się Poznań, Śrem, Wronki, okolice tych miast. No i co najgorsze, wydaje się, że przygotowani do tej walki z wodą wcale tak dobrze nie jesteśmy. Panie Marcinie.
Nie wiem, pani Nino. Szczerze mówiąc, przeglądałem dzisiaj, wczoraj dokładnie wszystkie informacje związane z powodzią. No nie będę już komentował tego południa kraju, bo wiemy, wszyscy widzieliśmy na żywo, pokazywały to wszystkie telewizje, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie.
Najnowsza wiadomość, Holendrzy przyrzekli pomoc Kaliszowi.
Holendrzy, którzy są specami, ponieważ żyją poniżej poziomu morza. Myślę, że powinniśmy się od Holendrów uczyć, ale żaden kraj, ja przypominam, że żaden kraj w tym roku, to były Czechy, Węgry, nie poradził sobie z powodzią. Znaczy każdy z tych krajów odnotował zalania domów albo pól. To było nie do dźwignięcia.
Zaczyna się w Brandenburgii.
Dlatego, że nikt nie buduje wałów, które przysłaniają horyzont. Bo żeby wybudować wał na 8 metrów tak naprawdę, no to byłoby komiczne moim zdaniem. Bo to jest wtedy wał wychodzący nawet do 5-6 metrów powyżej poziomu koryta rzeki. Ja sobie nie wyobrażam takiego wału na przykład w Poznaniu wokół rzeki, który miałby 8-9 metrów, bo no jakby to wyglądało. No to takie, nie wiem, mury. Ale nic. Przechodzę do tego, jak to wygląda u nas w regionie, bo ta woda płynie mniej więcej od, bodajże od wtorku lub środy są te podwyższone stany, powyżej stanów alarmowych są poziomy warty. Mieliśmy w Kaliszu taką sytuację, gdy woda w zasadzie wylała głównie na rozlewiska, tam chyba tylko kilkanaście piwnic z domów miało podtopionych. No i poradzili sobie z tym strażacy, którzy wodę cały czas pompują. Podobnie w Koninie, ale tam umocniono wał w miejscu, gdzie woda rzeczywiście groziła wylaniem na więcej gospodarstw domowych. Sytuacja w Śremie chyba była najcięższa, gdzie woda wylała i potopiła dwie bodajże kamienice i zalała bardzo wiele piwnic. Więc
no w tej chwili Wronki.
Najbardziej Wronki się szykują na falę powodziową. Chyba ma dotrzeć do nich wieczorem lub w nocy. Ale tam też są umocniane wały. No, nie ma oczywiście żadnych ofiar u nas w regionie. Straty są szacowane z tego, że gdzieś widziałem na kilka milionów złotych. Być może się zwiększą, jeżeli ludzie zgłoszą się z wnioskami o odszkodowania. No i szykuje się... Jeszcze Golina, tak? Ludzie, tam jest sytuacja o tyle dramatyczna, że wiem, że ludzie nie chcą opuszczać swoich domów. Są poldery, które grożą zalaniem. Jest bodajże 50 osób i trwają z nimi negocjacje. To znaczy informacje, którymi ja się posługuję, to są informacje godzina 10-11 dzisiaj. Wiemy, że w tej chwili w Poznaniu prezydent płynie łódką w stronę Koziegłów, zaciekawiony sytuacją, ale też nie należy się spodziewać w Poznaniu, by jakiekolwiek domostwo ucierpiały. Ja mogę powiedzieć, że przy Wilczaku, gdzie sytuacja wygląda nieciekawie, ale to dlatego, że zalane zostały tereny działkowe. Tam, gdzie ja zawsze jeżdżę rowerem, gdzie ludzie w zasadzie jeżdżą rowerami, bo są bardzo ładne rejony od w zasadzie początku ulicy Szalongowskiej aż do takiego przysmyku na Łąkę przy ulicy, w pobliżu ulicy Serbskiej, tam jest w tej chwili bajoro. Tak? Tam jest bajoro i wylała woda, weszła na 10 metrów w głąb ogródków działkowych, więc ludzie pewnie będą mieli problemy, żeby poradzić sobie z odkażeniem tego gruntu. No i co? Podchodzimy do chyba największego problemu i moim zdaniem to jest tak naprawdę sytuacja pokazująca niemoc zarówno miasta, jak i tak zwanych systemów publiczno-prywatnych, czyli mur oporowy odgradzający osiedle Wechty od Warty. Mur, który wisi, a nie wisi, to jest pływająco wiszący zamiast chroniący mur bez umocnień. Problem jest taki, że już 10 lat temu służby informowały, że mur jest w fatalnym stanie. Miasto wyremontowało część, kłóci się z jedną z jednostek, by ten mur wyremontować, no ale Wechta niestety daje tutaj...
Pytanie, ile kosztuje porządne zrobienie tego muru w zderzeniu z wartością tego osiedla, prawda? To mnie bardzo ciekawi, no pewnie względnie niewiele, a jednak przez lata budynki w tej okolicy powstawały, a na prawym muru pieniążki się nie znalazły.
Tak? Sytuacja jest na tyle ciekawa, że z pewnością lokatorów zachęcano do tego, że jest intratne lokum z widokiem na Wartę.
Piękna lokalizacja, za chwilę obok.
Tak, za chwilę się okaże, że ludzie potracą samochody, jeżeli ten mur zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, ta woda wlewa się na podwórka tym ludziom, no to jest oczywiste. Więc i do piwnic. Więc pytanie, jak Wechta wizerunkowo się...
Ale wydaje się, że to jest jeden taki jakiś potężny minus. Duże nieprzygotowanie Poznania do tej powodzi.
No, ale zawsze wychodzące z takich sytuacji.
I tam jest, zdaje się, przepychanka, kto za ten mur tak naprawdę odpowiada, prawda? Czy to powinien deweloper?
Nie, kto ma po prostu płacić? To jest stary problem, tak? Kto ma zapłacić za to, że...
Czy miasto, czy województwo? To jest zresztą problem szerszy. Jeżeli panowie oglądali komentarze dotyczące już w skali kraju sposobu opanowania tej powodzi, to jeden z głównych zarzutów, że podział kompetencji pomiędzy władzami gminy, powiatu, województwa, a marszałkiem na przykład, pomiędzy rządową administracją a administracją samorządową, jest kuriozalny. To znaczy, niby to wszystko jest ładnie napisane w ustawach, tyle tylko, że logiki w tym nie ma żadnej. Kto inny jest odpowiedzialny za wał, kto inny za tereny między wałami, kto inny jeszcze za jakieś tam zbiorniki retencyjne.
Jeszcze pół biedy, tak jak w Poznaniu, w Wielkopolsce rządzą ludzie wodzący się z jednej partii, prawda? Ale jeżeli mamy sytuację taką jak w Krakowie, gdzie dochodzi do tego tło partyjne, to już zaczynają się przepychanki.
No, sytuacja w Wielkopolsce jest, to banał będzie, co powiem, ale powiem, jest znacznie korzystniejsza niż na południu kraju. Tutaj takich miejsc, o które powinniśmy się niepokoić, poza Goliną i sąsiednią gminą, nie pamiętam tej nazwy, czy poza tym murkiem w Poznaniu i jeszcze paroma innymi miejscami, nie ma zbyt wiele. To tym bardziej dziwi fakt, że ten mur stoi tam, ledwo i tylko czeka, żeby go woda podmyła.
Że właśnie nie stoją, pływa i wisi. Z tego, co
no tak, ale jak się zaczęła powódź, już dotarła do centralnej Polski, to Poznań się chwalił, że u nas wszystko będzie bezpiecznie. Co więcej, ja słyszałam kilku specjalistów, krajowych specjalistów, którzy stawiali jakby lokalizację Poznania za wzór, że właśnie tak powinno być. Nie tak jak we Wrocławiu, gdzie się buduje na polderach, tylko tak jak w Poznaniu, gdzie miasto miasto jest w zasadzie bezpieczne.
Ale tu nie chodzi o to, że miasto jest znakomicie przygotowane, tylko dlatego, że koryto Warty jest u nas bardzo głębokie. Natomiast cały teren z wyjątkiem Starołęki tak naprawdę i Wildy jest ponad, wysoko ponad poziomem koryta rzeki. To nie wynika z jakiejś naszej geniuszu gospodarności, tylko ze sprzyjających okoliczności przyrody.
Tak jest.
Datę, którą podają historycy, 1824 rok, powódź była porównywalna do tego, co mamy teraz, jeśli chodzi o okolice Poznania.
Ja polecam pani Nino dzisiejszy artykuł Radka Nowrata, naszego kolegi w Gazecie Wyborczej, który w zasadzie cofa się 500 lat wstecz i pokazuje takie przypadki, jak chociażby rok 1700, gdzie król August Mocny spada po pijaku z dachu. I między innymi dlatego jest to zapamiętane jako jeden z przykładów, gdzie rzeka wylała. Znaczy, ludzie nie pamiętają, że rzeka wylała, ale pamiętają, że August Mocny wtedy wypadł po pijanemu z okna. I tego typu różne rodzynki polecam.
No to tam obok jest kamienica, na której można zobaczyć, do jakiego poziomu sięgała Warta w 1750-60
roku. Tak, bo XVIII wieku. Ale też polecam również portal poznań.pl środowisko, portal miejski, gdzie bardzo ciekawie pokazana jest symulacja, porównanie poziomu rzeki do skutków rozlania i wynotowałem sobie taką sytuację, że gdyby Warta, w tej chwili mamy poziom rzeki w Poznaniu 636 cm bodajże i może się zwiększyć do 665, czyli jeszcze 30 cm, ale dopiero gdyby doszła do poziomu 8 metrów, Warta...
Ja słyszałam, że do 7, no...
Warta...
7 mają wały generalnie, tak?
Warta wylałaby na ulicę Poznania, to znaczy na przykład ulica Szalongowska byłaby zalana tam w pobliżu Cytadeli, i w pobliżu Garbar, więc jeszcze co najmniej 1,5 metra brakowałoby do tego, żebyśmy się zaczęli martwić o ulicę.
W całym kraju, w Poznaniu i okolicach, ta wysoka fala, której kulminacja ma być dzisiaj, ale ona szybko nie ustąpi. I w tym też tkwi część nieprzyjemności związanej z tą powodzią, że ta wysoka woda będzie bardzo długo. To będzie miało oczywiście konsekwencje w różnych dziedzinach życia. Możemy pożegnać się chyba z truskawkami w tym roku, w ogóle z owocami tymi miękkimi, wczesnymi. Rolnicy już bardzo narzekają na to, jakie skutki im ta powódź przyniesie. No a politycy się kłócą, ile pieniędzy na likwidowanie strat.
A ja idę o zakład, pani Nino, że jeśli uda się ocalić, jeśli ten murek ocaleje, nie padnie, nie popłynie, tylko będzie sobie w tym samym miejscu pływał, jak pan Marcin
tak
mówił, to się okaże, że jeszcze przez wiele lat nie zostanie wyremontowany.
No, przyjmujemy zakłady?
Nie dam jednego żołędzia.
Widziane z Poznania. Obserwował pan, panie Michale, zeszłotygodniowe wybory w Wielkopolskiej Platformie Obywatelskiej. Chyba wielkiej niespodzianki nie było. Rafał Grupiński miał wygrać, wygrał, chociaż nie taką przewagą głosów, jak prognozowano. Tam 90 parę głosów więcej
dostał.
Dokładnie.
Adam Szejfeld przed wyborami mówił o tym, że to będzie 5-1, czyli na przykład 500-100. Także...
A było 333-240, coś takiego. Zdaje. Jakie będą konsekwencje tej zmiany Warty?
No, o pierwszych drobnych już pani wspomniała, wyleciał z hukiem szef sztabu Komorskiego w Wielkopolsce, czyli obecnie społeczny asystent Dzikowskiego, pan Jarczyński. Zaufany człowiek Grupińskiego, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, została tym szefem z dnia na dzień, ale to jest nic w stosunku do tego, co nas czeka, ponieważ są dwie rzeczy, na które wpływ będzie miał to ogromny, mianowicie wybory kandydata PO na prezydenta Poznania. I tutaj Grobelnemu już nie pójdzie tak łatwo, jak w sytuacji, w której negocjowałby z Waldem Dzikowskim. Tak? Będą warunki. Prezydent już w prywatnych rozmowach mówi, że formalnie nadal nie. Mówi, że nie wie, czy ma ochotę te warunki wszystkie spełniać, prawda? No i rzecz druga, listy za rok wyborcze do parlamentu. Założę się, że w pierwszej dwójce nie zobaczymy Walda Dzikowskiego, zapewne na poznańską jedynkę, właściwie nie tyle wróci, co zadebiutuje na niej Grupiński. A Dzikowski zostanie jakieś dalekie miejsce, z którego wejdzie pewnie do Sejmu, ale jego rola będzie słabła z dnia na dzień. Za miesiąc niecały mamy wybory krajowe władz Platformy. Dzikowski nie zostanie ponownie wiceszefem partii, nie ma szans. pewnie też nie wejdzie z zarządu krajowego, gdzie raczej pojawi się Grupiński. Także zmian będzie sporo.
Panowie, ja mam takie pytanie. Otóż rozumiem, że ta zmiana warty nastąpiła dlatego, że członkom Platformy nie podobały się rządy Dzikowskiego. Byli nimi zmęczeni, uważali, że jest zbyt mało przebojowy. No, ich sprawa. Ale
pozytywiści.
Ale z drugiej strony Platforma dotychczas święciła w Poznaniu i w Wielkopolsce no poważne sukcesy miała. Wygrywała wybory, szczególnie w Poznaniu, w Cuglach. Mhm. Czy ta zmiana warty, z którą, tak jak przy każdej zmianie warty, wiążą się jakieś przepychanki, jakieś kłótnie, będzie miała wpływ na decyzje wyborców, panów zdaniem?
No ma mieć o tyle, że Grupiński zapowiedział, że koniec porażek Platformy w małych miejscowościach, powiatach, gminach, tak? Spojrzymy na poparcie.
Ale co on chce zmienić? Wymienić elektorat? Bo
nie chce wymienić elektoratu. Chce wystawiać jakieś konkretne, fajne osoby, tak? W jego mniemaniu, które mają te wybory w tych najmniejszych miejscowościach wygrywać, bo wygrywali najczęściej PSL. Mimo że jak spojrzymy na poparcie w skali województwa, to Platforma nokautuje inne ugrupowania, to się okazuje, że większość wójtów, zwłaszcza w małych miejscowościach, ma PSL. Także ogromne poparcie, mała skuteczność. To zapowiedział Grupiński. Nie wiem, czy mu się to uda. Nie mam pojęcia.
Jak panowie sądzą? Na przykład, jeśli chodzi o Poznań.
Mnie najbardziej ciekawi w tym wszystkim ta część smutna tego typu zmian, gdy, żeby w Warszawie wymienić, jak wiemy, rząd, Sejm i tak dalej, trzeba wyborów. Tak, przychodzi nowa jakaś struktura z tymi działaczami od dołu i oni tam się pchają do Warszawy i wymieniają, jak leci, spółki Skarbu Państwa, media, agencje rządowe. Natomiast w regionie wystarczy, że się zmienia przewodniczący jednej partii. Już teraz słyszymy, że będą tak, będzie lecieć prawdopodobnie marszałek.
Grupiński zaprzecza lecieć
do Brukseli. Poleci do Brukseli. Znaczy, to też ciekawie rozegrane.
Tak. Grupiński zmienił ton zdecydowanie.
Pan Grupiński sugeruje, no, przecież pan Woźniak chciał do Brukseli kiedyś, to może teraz niech też spakuje walizki. On to oczywiście mówi grzecznie, przez sympatię do kolegi. Tak naprawdę chce się go pozbyć po to, żeby wiadomo, że jeżeli Woźniak zniknie, to znikną też te wszystkie stanowiska, bo ci ludzie nie będą już mieli poparcia. Oni już nie mają poparcia, prawda? Wszyscy ludzie Woźniaka już w tej chwili wiedzą, że mogą składać swoje krzesełka i pomalutku, po cichutku wychodzić ze swojej gabinetu.
Jak to wpłynie na wyborców? Na tych, którzy nie wiem, będą jak na wyborców, głosować w wyborach samorządowych?
Ja wiem, że to fatalnie wpłynie na strukturę tych różnych agencji, bo pewnie będzie dochodzić do zmian. No to jest dla mnie rzecz w ogóle niesamowita, że to już nie chodzi o to, że partia się wymienia. To już przewodniczący się zmienił i już ludzie się boją o swoje stanowiska.
Prawda? Na wyborców to specjalnie nie wpłynie. Platforma ma potężne poparcie w Poznaniu, Wielkopolsce, ono się utrzyma. Ludzie nie wchodzą tak głęboko jak my w tę tematykę.
A jaka jest alternatywa? Ja chcę też powiedzieć.
Mianowicie, jeśli się okaże, że prezydentowi Grobelnemu z nowym przewodniczącym trudno będzie się negocjować i w końcu nie zdecyduje się wystartować z listy Platformy
To wystartuje sam,
ale mogą się pojawić w tej sytuacji nowej politycznej w Wielkopolsce kandydaci inni, których zresztą gazeta wymieniała już.
Grobelny to jest trademark, Grupińskiemu nie podskoczy, mówiąc podwórkowo, więc to jest nic się tutaj
nie dzieje. I wówczas układ sił w tak zwanym elektoracie też się może trochę zmienić.
No, ja nie byłabym taka pewna.
Ja nie jestem pewna, ale
że będzie tak pięknie. Oczywiście wszystko zależy od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Wydaje mi się, że na przykład jeżeli Komorowski byłby przegrał z Jarosławem Kaczyńskim, to się jakoś przekłada na nastroje niżej. Plus te awanturki, które obserwujemy tutaj w Wielkopolsce. Niewątpliwa ofensywa Prawa i Sprawiedliwości, także tutaj, w Wielkopolsce, 130-osobowy komitet honorowy, w skład którego wchodzi nawet ksiądz, prawda, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu.
Przede wszystkim ksiądz powinien wchodzić.
Bardzo wielu nowych członków Prawa i Sprawiedliwości.
Ale wiem, te informacje trochę są przesadzone, pani Nino, ponieważ słyszałem, że potroiła się liczebność młodzieżówki PiS-u w Poznaniu. Okazało się po dokładnym zapytaniu,
potroiła
z 10 do 30 im wzrosło, prawda?
Faktem jest, że się potroiła. No.
Ale jeśli wygra wybory Komorowski, pani Nino, przepraszam, jeśli wybory wygra Jarosław Kaczyński, to będziemy mieli w Polsce miód, Będziemy mieli, nie będziemy mieli wojny polsko-polskiej, a to też będzie miało wpływ
na sytuację w Wielkopolsce. Ale będzie ciekawie, panie Zygmuncie, no, no, będzie w ciekawych czasach.
No, no. Nie mówię, co będziemy mieli, ale jak panowie wiedzą, poznaniacy, duża część Wielkopolan, tutaj nie wliczam w to południowej Wielkopolski, która tam mieszkańcy mają troszeczkę inną mentalność, ale poznaniacy lubią, tak, lubią tych, którzy potrafią wygrywać. I teraz od tego może zależeć także moim zdaniem wynik wyborów samorządowych w przyszłym, w tym roku.
Poznaniu wszystko jest jasne.
No, zobaczymy. Tymczasem żegnamy się z państwem. Do usłyszenia za tydzień.
Michał Kopiński.
Zygmunt Rola.
Marcin Kącki.
Nina Nowakowska.